Witam Was bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry. Dzisiaj spotykamy się, oczywiście niedziela, ale też nowy rozdział. Pierwszy dzień miesiąca grudnia. To jest ostatni miesiąc całego roku. No ten grudzień jest takim szczególnym czasem, ponieważ ostatni miesiąc niby taki jesienno-zimowy, bo też nowa pora roku, ale też w tym grudniu jest dużo wydarzeń. Jedno z nich to oczywiście koniec roku, podsumowanie, jaki ten rok był, ale też już jesteśmy w ostatniej takiej fazie, w tym ostatnim właśnie miesiącu, który się rozpoczął, to też, gdy zbliżają się święta bożonarodzeniowe. I widzimy to poprzez gazety, poprzez internet, poprzez różne reklamy i też, które powodują w nas taką właśnie uświadomienie, że to jest bardzo ważny moment, że trzeba się jakby zmobilizować, ponieważ grudzień jest kolejnym, jest miesiącem, gdzie po raz kolejny jest takim czasem, gdzie znowu myślimy o przygotowaniach do tego święta, bożonarodzeniowych świąt. Ludzie skupiają się na tym, aby ten czas w domu był jak najlepiej spędzony. Czyli jeśli myślą o jak najlepiej czasu spędzonym, to też, aby w tym domu nic nie zabrakło. Wszystkie potrzeby, żeby były. O rodzinie. Żeby wszyscy wrócili. I też, którzy gdzieś mieszkają dalej. Żeby byli razem. O dzieciach. I żeby dobrze się wszyscy czuli. Też o tym, żeby w tym czasie też były prezenty, obdarowywanie siebie, bo każdy z ludzi lubi być obdarowywany. Zaraz jak coś dostajesz, a jeszcze tak nie wiadomo co i dlaczego, to człowiek tak się czuje lepiej, taki czuje się doceniony, dowartościowany. Ale czy to wszystko? Czy to wszystko? Świat pokazuje, żeby się koncentrować tylko na tych rzeczach, ale słuchajcie, nie zapominajmy, co jest źródłem tego święta. Po to się tutaj spotykamy. Oczywiście w tym okresie świąt Bożego Narodzenia to, co najważniejsze, to to, żebyśmy nie zapominali i wspominali, pamiętali w swoim sercu, że wtedy narodził nam się Zbawiciel. To jest źródło i to jest cel. I wokół różnych świąt, które były kiedyś w czasach, gdy Pan Jezus się urodził, święta pogańskie, właśnie w tym czasie. To święto jest najważniejsze. To jest pamiątka obchodzona na całym świecie, w każdym zakątku kraju, świata, przepraszam. Ale czas, coraz bardziej, gdy czas upływa, jest to zapominane, jest to przeinaczane. Mówi się, w tym świetle najważniejsza jest rodzina. W tym świetle tego czasu jest ważny człowiek, ale gdzieś zapomina się, kto tu jest najważniejszy, kto był źródłem tego. I to, że to źródło przyniosło człowiekowi, nasz Pan Jezus Chrystus, odpocznienie w naszych zmaganiach, przyniosło nam ulgę, przyniosło nam przebaczenie, ale też przyniosło nam cel w życiu. Dzisiaj po 2000 lat oczywiście wspominamy, będziemy je wspominać do czasu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, właśnie Jego narodziny, że przyszedł jak takie małe dziecko, gdzieś tam w Betlejem urodzone, ale jak ważną postacią był w historii świata i jest, co zrobił dla ludzkości. O tym nie możemy zapomnieć. I to 2000 lat temu właśnie przyszedł Syn Boży jako dziecię. Przyszedł, aby przynieść człowiekowi zbawienie. I o tym wspominamy. I wielu różnych mówi w różnych kościołach mówi się, że jest to czas ten szczególny, grudniowy, gdzie jest czas Adwentu, oczekiwania. Ale ten czas Adwentu, oczekiwania nie jest tylko właśnie w tym okresie grudniowym, do obchodzenia pamiątki Pana Jezusa, ale ten czas Adwentu trwa i on już trwa 2000 lat, ponieważ Pan Jezus obiecał, że przyszedł tu wypełnić Boży plan. Musi odejść do Ojca. Tam, jak wiemy, gdy czytamy Ewangelię, przygotowuje nam mieszkania. Ale na tym się to nie zakończyło. On mówi, wrócę. Bądźmy pewni, że wrócę po was. Bo was kocham i chcę być z wami. I właśnie jesteśmy w tym okresie oczekiwania. Czy jesteś w okresie oczekiwania? Warto sobie zadać pytanie. Czego oczekujesz? Ale w oczekiwaniu też bardzo często występują dwie rzeczy. Czasami jest zwątpienie, już tyle czasu, a czasami jest oddanie, wytrwałość, że tak na pewno będzie. I dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli w dwie historie, które są zapisane w Ewangelii Łukasza. Te historie mówią o zapowiedzi narodzin dwóch osób. Jedna zapowiedź dotyczyła Jana Chrzciciela, a druga dotyczyła właśnie Pana Jezusa, Mesjasza, Zbawiciela. I te dwie historie pokazują nam dwie osoby, które są w tych dwóch historiach najważniejsze. Oczywiście to są dwa małżeństwa. Jedna, Zachariasz i Elżbieta, drugie małżeństwo, też można powiedzieć, że małżeństwo i dojdziemy do tego, Maria i Józef. Ale tu skoncentrujemy się na tych dwóch osobach. Zachariasz i Maria. Kim byli? Jakie były ich postawy? I co z tego wyniknęło? Przeczytajmy sobie na początek pierwszą historię. Historię zapowiedzi właśnie Jana Chrzciciela. Tu przeczytamy sobie od pierwszego rozdziału od pierwszego rozdziału, piąty werset do 20 wersetu. I przyjrzyjmy się właśnie tej historii. Będę czytał z nowego przekładu, Nowego Przymierza. Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Arona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. Postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku. Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem, ogarnął go lęk. Anioł natomiast przemówił: przestań się bać, Zachariaszu, gdyż twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele i wielu też z jego urodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. I wielu synów Izraela skieruje on znów do Pana ich Boga. On sam przyjdzie przed nim w duchu z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców do dzieci, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzać gotowość na przyjęcie Pana. Wtedy Zachariasz zapytał anioła: po czym poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą. W odpowiedzi usłyszał: ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz mowę i nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa, aż do dnia, gdy się stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełniają się w twoim czasie. Widzimy jedną historię, pierwszą. Rodzina, widzimy tutaj Zachariasza. Kim był? Gdy czytamy ten fragment, widzimy, że Zachariasz był kapłanem. Czytamy też, że należał on do zmiany Abdiasza. Jeśli kapłanem, to musiał być z potomkiem Arona, ponieważ tylko potomkowie Arona byli kapłanami. Kolejna bardzo taka ważna rzecz, każdy kapłan mieli też żony i też musiała pochodzić z czystej takiej linii żydowskiej, czyli z pokolenia, czystej linii. I takim szczególnym przywilejem właśnie Zachariasza było to, że Elżbieta, jego żona, też była bezpośrednio z linii Arona. Kolejna bardzo ważna rzecz. Wszystkich kapłanów było w tym czasie około 20 tysięcy i oni byli podzieleni na 24 zmiany. I bardzo trudno było wszystkim kapłanom uczestniczyć właśnie w tym, aby być najbliżej świątyni Bożej i aby uczestniczyć i też tam usługiwać. Ale jak czytaliśmy, że w tej rodzinie Zachariasza i Elżbiety był problem. Tym problemem była bezdzietność. I to było znakiem niełaski Bożej. W tym czasie też, jeśli takie sytuacje było, to nawet mąż mógł podjąć taką decyzję, aby rozwieść się z żoną, ponieważ kobieta nie mogła mu urodzić potomka. I Elżbieta spędziła wiele lat w niełasce, ponieważ ludzie uważali, że problemem tego, że nie mogła mieć dzieci, był grzech. Coś było nie tak. Ale kiedy Zachariasz dowiedział się i wylosował, że będzie mógł spełnić tą służbę w świątyni, że będzie miał okazję właśnie skorzystać z tego, ponieważ los padł na niego, było to dla niego niesamowitym przywilejem, aby służyć w taki sposób. Życie Zachariasza widzimy, że koncentrowało się wokół Bożych spraw. Dlaczego? Ponieważ był kapłanem. W jego życiu właśnie wczytywał się w dzieje Izraela, co Bóg czynił w życiu całego ludu. Jakie obietnice im dawał, jak te obietnice były spełnione. To było jego przywilejem. Ten czas to był taki punkt szczytowy w jego życiu, w jego karierze. Być właśnie w takim miejscu, aby spalać te kadzidło i aby uczestniczyć właśnie wokół Bożych spraw. Dlatego, że wchodził on poza zasłonę i tam dokonywał tych wszystkich obrzędów. Myślę, że on też był świadem różnych wydarzeń, które mogły się tam stać, gdy był za tą zasłoną. Jego serce musiało być przygotowane na to, co się mogło wydarzyć. Ale w przeczytaniu tego fragmentu możemy zobaczyć, że jakaś część niego samego, jakaś część jego samego była częścią wątpiącą na to, co mogło się wydarzyć i też na to, w jaki sposób Bóg może pokazywać swoją moc i swoje oblicze. Nie do końca potrafił uwierzyć w Boże możliwości. Gdy usłyszę to wspaniałe przesłanie, tą wspaniałą obietnicę dotyczącą jego żony, ponieważ jak czytamy, tych dwoje ludzi modliło się. Miało w swoim życiu pragnienie. I myślę też, że miało w swoim życiu oczekiwanie, czy to się znajdzie, czy to się wypełni w ich życiu, czy to, co najwięcej dotyka ich z życia, właśnie zniesławienie jego żony, że nie mają dzieci, czy kiedyś to nastąpi. Ale gdy doczekał takiego momentu, gdy naprzeciwko niemu stanął Gabriel, ogłosił mu tą dobrą nowinę, ponieważ do niego była to dobra nowina. Będziesz miał syna. I to niezwykłego syna. Syna, który jest w Bożym planie. Bóg ci da syna, którego Bóg użyje, który będzie napełniony Duchem Świętym, który poprowadzi wielu do tego, aby zastanowiło się nad swoim życiem, aby pokutowało, aby uświadomiło się, że po nim przyjdzie ten, który będzie dużo większy, aby obdarzyć ludziom swoją łaską, aby obdarzyć ludziom przebaczeniem, aby obdarzyć ludziom zbawieniem. Jak się zachował Zachariasz? Chciał uwierzyć w to, co słyszał. Ale możemy, gdy czytamy ten fragment, zauważamy, że była w nim jakaś właśnie zapora. Nie do końca potrafił to zrozumieć. Była przeszkoda. Bo sobie pomyślał, jak ja stary i moja żona w późnym wieku mogą mieć potomstwo. Ale gdyby w tym momencie przypomniał sobie historię Sary i Abrahama, powiedział, no tak, może wiele razy o tym słyszał, o tej wspaniałej historii. Abraham, ojciec, oni zawsze mówią, to jest nasz ojciec. My wywodzimy się od Abrahama, to jest nasz ojciec. Gdyby przypomniał sobie sytuację Sary, też w podeszłym wieku Abrahama, a jednak w Bożym planie było otrzymanie dziecka i to dziecko było. Zachariasz tak skoncentrował się na sobie, zapomniał o tym, że Bóg ma możliwość uczynić rzeczy niemożliwe i też uczynić te rzeczy niemożliwe w jego życiu i życiu jego żony, w jego rodzinie. W pierwszym momencie możemy zobaczyć, że ta reakcja była naturalna, ale on, tak jak sobie tutaj powiedzieliśmy, że ta wiadomość była nadprzyrodzona, przyniesiona od anioła, a nie od ludzi. Ale Zachariasz, z powodu, że w jego sercu właśnie była ta blokada. To przyczynił i odmówił zaakceptowania to, co Bóg miał dla niego, w jaki sposób Bóg odpowiedział na jego modlitwę. Tak bardzo tego pragnęli, tak bardzo on tego chciał, ale gdy przyszło zaakceptować to, co Bóg miał dla niego, wspaniałą obietnicę, Zacharias zrobił krok do tyłu. Nie przyjął tego. I bezpośrednim wynikiem tej niewiary była utrata, jak czytamy dalej mowy, aż do dnia, kiedy obiecane dziecko się narodzi. Tu mamy historię Zachariasza. Zachariasza, który był kapłanem, sobie przypomnijmy, i który był zaangażowany i skoncentrowany wokół Bożych spraw. Dla niego nie powinno być problemem przyjęcia tak wspaniałej obietnicy, tego, co Bóg dla niego ma, ponieważ on był wokół tego. Teraz przyjrzyjmy się drugiej historii. Przeczytajmy od 26, pójdźmy dalej, do 38. I ta historia mówi o zapowiedzi narodzeniu właśnie Mesjasza, Pana Jezusa, dotyczące Marii. Natomiast w 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do Galilei, miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: przestań się bać, Mario, ponieważ znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu na imię Jezus. I będzie on kimś wielkim i będzie nazwany Synem Najwyższego, da mu też Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła: jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna i to w podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niepłodną, jest już w 6 miesiącu, gdyż żadne słowo Boga nie pozostaje niespełnione. Maria odpowiedziała: oto jestem gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według twego słowa. I anioł odszedł od niej. Co wiemy na temat Marii? Gdy czytamy te początkowe wersety, Maria była przyrzeczona. W greckim oznacza mesteo, to znaczy przyrzec, małżeństwo i też zaręczyć z Józefem. To w tym okresie w historii Izraela miało to inne procedury niż tu w naszych czasach europejskich, ponieważ procedurę zawarcia związku małżeńskiego były takie trzy etapy. Pierwszy, obietnica zawarcia ślubu. Już w wieku 13-14 lat w Izraelu właśnie rodzice decydowali, czy ta dziewczyna z tej rodziny z chłopakiem z tamtej rodziny mogą być ze sobą. Podejmowali taką decyzję, ponieważ małżeństwo uważano, że było czymś szczególnym, czymś bardzo poważnym. I tutaj oni patrzyli na to, że nie może to być, nie może decydować o tym uczucia ani porywy serca, ponieważ to jest bardzo ważna rzecz. Kolejny etap to już były zaręczyny. To już był moment, w którym oczywiście te osoby dorastały i wyraziły tę chęć, że chcą być ze sobą. Ale te zaręczyny już były bardzo wiążące. już nazywano ich małżeństwem, chociaż w tym okresie obydwoje mieszkali osobno. Jeszcze nie byli razem, ale były bardzo wiążące. Ponieważ w tym czasie mężczyzna mógł rozwieść, aby rozstać się z daną wybranką swoją, z tą żoną określoną, mógł tylko się rozwieść, mógł tylko pozostawić ją, ale tylko poprzez rozwód. U nas takiego czegoś nie ma. Tam już to obowiązywało, coś takiego. Nawet gdy sytuacje były takie, że taka młoda, zaręczona panna, gdy ten jej wybranek zginął albo umarł, nazywano ją panną wdową. Czyli widzimy, że to było bardzo, bardzo zobowiązujące. I w świetle właśnie prawa żydowskiego uważano ją za żonę Józefa. I trzecim, ostatnim tym etapem już było to właściwe małżeństwo pod koniec jednego roku. Było zawierane i to już było, że ci dwoje ludzi już mieszkali razem ze sobą. Patrząc na Marię z tego fragmentu, co możemy dojrzeć, że była osobą młodą, może pochodziła ze wsi, była osobą przede wszystkim prostą. Nie była tak jak Zachariasz, kapłanem, którego jego życie było wokół praw Bożych. Można powiedzieć, była dziewczyną bardzo prostą. Józef, wzmianka o Józefie jest też, nie wiemy, ale też należał do ludzi prostych, bez majątku, bez jakiegokolwiek wykształcenia, bez wpływów. Gdzieś mieszkającym w jakimś tam zakątku świata. Nie liczący się wśród wielkich tego świata, wśród ludzi, którzy mieli w jakiś sposób wpływ, czy mogli czegoś dokonać. I tak rozpoczyna się ta wspaniała historia. Wydawałoby się, że tak naprawdę beznadziejna. Ale wszystko to było w Bożym planie. Aby zrozumieć to całe wydarzenie, gdy przyszedł do niej anioł, potrzeba była Bożego działania, Bożej łaski. I w wersecie 30 czytamy, gdy mówił do niej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Nie bój się. Widzimy tu, że potrzeba było Bożej łaski, którą właśnie znalazła ona. Prosta, młoda, może wiejska dziewczyna, ale z otwartym sercem. Potrafiła przyjąć słowa, które były jej wypowiedziane. I ta Boża łaska, to, co było do niej powiedziane, było przepowiedziane w 300 różnych miejscach Pisma Świętego odnoszącym się do Mesjasza, do przyjścia Zbawiciela, do tego, który przyjdzie uratować naród izraelski, ale nie tylko. Przyjdzie uratować wszystkich ludzi na świecie. Gdy usłyszała, gdy czytaliśmy, usłyszała te Boże przesłanie do jej życia, bo to dotyczyło jej życia, jaka była jej postawa? Pierwsze, 29 czytamy: lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć, gdy przyszedł. Widzimy Zachariasz też. Niesamowite wydarzenie. Gdyby dzisiaj przyszedł do nas, myśmy byli sami, przyszedł anioł, jakie by było nasze zachowanie? Też w pewnym momencie byśmy drżeli. Co się wydarzyło? Co to będzie? Czego ja mam doświadczyć w tym momencie? Widzimy też w jej postawie, że była przelęknięta, ale zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło zaznaczyć. I później, gdy usłyszała to Boże poselstwo do jej życia, tą Bożą obietnicę, Boży plan. W 38 wersecie powiedziała Maria: oto jestem gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według Twego słowa. I anioł odszedł o niej. Widzimy, że Maria w tej swojej prostocie zaakceptowała Boży plan do jej życia. I to jest wspaniałe. Była otwarta na Boże przesłanie. To było niesamowite. Kobieta otrzymuje przesłanie, dowiaduje się, że będzie w ciąży, dowiaduje się, kim to dziecko będzie, a jednak nie przestraszyła się, powiedziała: jeśli to jest Boże, niech się stanie tak jak ma być. Gdyby w tym czasie wszyscy ludzie dowiedzieli się, że jest panną i w ciąży, no to mogłaby mieć wiele problemów, posądzeń, różne plotki. Za czasów Jezusa, jak wiemy, takie osoby, co robiono, kamieniowano, ponieważ ludzie by jej nie uwierzyli w to, co się dokonało. Przecież ludzie nie biorą się z powietrza. Ale ona nikomu nie powiedziała, zachowiła to sobie. Jako pierwszy dowiedział się jej mąż przyszły, bo byli jeszcze w tym okresie narzeczeństwa. I ten prosty chłopak, Józef, ten mąż przyszły, ale już w jakimś sensie utwierdzony, musiał przyjąć i zetknąć się z tą potęgą i prostotą Bożej woli dotyczącej ich życia. Nie tylko Marii, ale jego też to dotyczyło. Jak zareagował? Gdy czytamy i w Łukasza, i w Mateusza, dotknęło, był wstrząśnięty. Pomyślał sobie, na pewno tego nie rozumiał. Jakoś do niego to nie dochodziło. Wiedział tylko jedno, że jego przyszła żona Jezus w ciąży. I to był dla niego problem. Zobaczył, że tak ją bardzo kochał, że widział, że straciła jakąś część. Nie chciał jej zniesławić, bo to było trudne. W tamtym czasie wśród Izraela, wśród tych ludzi. Ale Bóg widział jego serce z tym, z czym się miota, więc posłał do niego swoje słowo wyznania i światła. I gdy rozważał w swoim sercu możliwość właśnie, że rozstania się z nią, właśnie rozwodu, Bóg przez anioła przemówił do niego. Gdyż rozważał taką możliwość, czytamy Mateusza 1,20, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił to Duch Święty. Widzimy też jego otwartość na to. Jego prostotę serca. Przyjął to, co Bóg oznajmił mu, tą ważną obietnicę, ten ważny plan, który dotyczy właśnie i Marii, i jego. Widzimy, że ta młoda osoba, Maria, potrafiła powiązać przesłanie słowa swoim życiem. Zaakceptowała to. Była bardzo otwarta. I w życiu każdego z nas potrzeba takiej otwartości i prostoty. aby uwierzyć w Boże obietnice, przesłania, jakie Bóg ma dla każdego z nas. Przyjąć je i żyć w oddaniu, tak jak to uczyniła Maria i Józef. Oni żyli w oddaniu. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze takie słowa do nich, słowa zachęty do tego zboru. I w trzecim rozdziale 19-20 czytamy: i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Widzimy też, że Boże zdolności nie są zdolnościami człowieka. One są ponad tym. Boga nie można ograniczyć w niczym. Nie oświelajmy się Boga ograniczać. Często to czynimy naszymi problemami, ani Jego odpowiedziami. Często potrafimy ograniczać. Ale te dwa fragmenty ukazują nam i pokazują nam lekcję naszego traktowania Bożych obietnic w naszym życiu. Bóg do nas mówi, a my często mówimy: czy to na pewno? Czy się nie pomyliłeś? Może nie ten czas. Może kiedy indziej. Zastosowanie. Pierwsze. Czy są w nas jakieś wątpliwości dotyczące Bożych obietnic do Twojego życia, które są zawarte w Bożym Słowie? Drugie. Wyraź Bogu swoje oddanie i tęsknotę za Nim. Jeśli są, to powiedz Mu o tym. Przyjdź i powiedz, że kocham Cię, często nie rozumiem, ale tak jak powiedziała Maria, oto jestem gotowa. Oto jestem gotowa. Aby w naszym życiu było tak. Oto jestem gotowy. Oto jestem gotowa. I trzecie, bądź świadomy, że Jego wielkość nie jest niczym ograniczona. Nie zapominajmy o tym. Bo czasami potrafimy o tym zapominać. Właśnie Jego wielkość jest niczym ograniczona do zmiany rzeczy niemożliwych w naszym życiu. Często myślimy: to się nie uda, to jest niemożliwe, tego nie przejdę. W Bożych oczach nie. I tu mamy przykłady. Zachęcam Was, abyśmy wstali i modlili się.